Otwórzmy list do Hebrajczyków na rozdziale 12. Będziemy czytali wersety od 18 do 29. Bo nie podeszliście do góry, która da się dotknąć, i płonącej ogniem, do mroku, ciemności i burzy, ani do dźwięku trąby i takiego głosu słów, że ci, którzy go słyszeli, prosili, aby już do nich nie mówiono. Nie mogli bowiem znieść tego rozkazu. Gdyby nawet zwierzę dotknęło góry, będzie ukamienowane lub przebite strzałą. A tak straszne było to zjawisko, że Mojżesz powiedział: jestem przerażony i drżę. Lecz podeszliście do góry Syjon, do miasta Boga żywego, do niebiańskiego Jeruzalem i do niezliczonej rzeszy aniołów, na powszechne zebranie, do zgromadzenia pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, do Boga, sędziego wszystkiego, do duchów sprawiedliwych, uczynionych doskonałymi, i do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, do krwi, którą się kropi, a która mówi lepsze rzeczy niż krew Abla. Uważajcie, abyście nie odtrącili tego, który przemawia. Jeśli bowiem tamci nie uniknęli kary, odtrąciwszy tego, który na ziemi mówił, tym bardziej my, jeśli odwrócimy się od tego, który przemawia z nieba, którego głos wstrząsnął wówczas ziemią, a teraz obiecuje, mówiąc: jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. A słowa jeszcze raz ukazują usunięcie tego, co się chwieje, jako tego, co stworzone, aby pozostało to, co się nie chwieje. Dlatego otrzymując królestwo niezachwiane, miejmy łaskę, przez którą możemy służyć Bogu tak, jak Mu to się podoba, z czcią i bojaźnią. Nasz Bóg bowiem jest ogniem trawiącym. Kochani, czasami jest problem z małymi dziećmi. Zastanawiamy się, co zrobić, żeby dziecko się nie zgubiło. Ale co zrobić, kiedy ono się zgubi? Jak ma znaleźć drogę do swojego domu? I każdy rodzic, każda matka, każdy ojciec robi jedną podstawową rzecz. Uczy dziecko jego imienia, jego nazwiska i adresu, gdzie mieszkają jego rodzice. I autor listu do Hebrajczyków postępuje tutaj bardzo podobnie. Odbiorcy tego listu się pogubili. Powinni być dorośli, są niemowlakami. Powinni cieszyć się z nowego, lepszego przymierza i z krwi, która lepiej przemawia od krwi Abla, z krwi, która została przelana za nich raz na zawsze, z krwi Jezusa Chrystusa, a oni dalej chcieli składać ofiary w świątyni jerozolimskiej. Pogubili się, zupełnie byli zdezorientowani. Byli jak małe dziecko przed wielkim labiryntem, które nie wie, którą drogą pójść. Nie wie, kim jest, nie wie, dokąd zmierza. I w tym fragmencie jest odpowiedź na to. Kim jesteś? Dokąd zmierzasz? I tak naprawdę w jakiej społeczności dzisiaj bierzesz udział? Po to też Bóg ustanowił sakramenty w Kościele. Po to mamy środki łaski, żebyśmy sobie przypominali: jestem dzieckiem Bożym. Moja ojczyzna nie jest tu na ziemi, jest w niebie. I wtedy, kiedy przystępuję do pamiątki wieczerzy, nie jest to jedynie pusty symbol, ale przystępuję do wielkiej społeczności, z społeczności z moim Bogiem, społeczności z Jego ludem i pokazuje, że jestem jedno. I dlatego mamy się zgromadzać jako Kościół. Mamy jako Kościół sprawować pamiątkę wieczerzy. Jako Kościół mamy chrzcić ludzi, którzy są wierzący. Po to, żeby też na zewnątrz było przypomnienie, kim jesteś. Żeby to było przypomnienie, jak czasami rodzice wszywają w kurtki albo podpisują imieniem, nazwiskiem i adresem i dają jeszcze swój numer telefonu, że to jest mojego dziecka, to jest moje dziecko. Pamiętaj, kim jesteś. I celem całego listu do Hebrajczyków było pokazanie, udokumentowanie wyższości Chrystusa nad ofiarami Starego Testamentu i wyższości Nowego Przymierza nad Przymierzem Syjońskim i wszystkimi przymierzami zawartymi w czasach Starego Testamentu. I potrzeba właściwego rozeznania, czym jest prawdziwe chrześcijaństwo, na czym się ono opiera, była ważna w czasie, kiedy był pisany ten list. I dzisiaj jest równie ważna. Żebyśmy wiedzieli, czym jest prawdziwa wiara. Bo czasami łatwiej uwierzyć w coś, co jest widoczne dla oka i wywiera wrażenie poprzez muzykę, poprzez może zapach, kadzidło, poprzez ubiór kapłana, poprzez jakieś tam przejawy mocy, niż uwierzyć w to, co jest dla oka niewidzialne. Jest zamknięte w Słowie Bożym. I można powiedzieć, że kiedy patrzysz się na to tak cieleśnie, nic nie widzisz. Nie ma obrazów, nie ma ikon, nie ma symboli, nie ma szat liturgicznych, nie ma cudotwórców, którzy biegają i robią dziwne rzeczy. I można zobaczyć to, co zobaczył autor tego listu, kiedy pisał do Hebrajczyków również dzisiaj, że prawdziwa wiara jest bliska zaniku, że jest zagrożona lub może jej już nie ma, ale ona zawsze jest w Kościele. I przyjrzyjmy się temu przesłaniu, które tutaj czytaliśmy, i niech ono też będzie dla nas zachętą do przystępowania do pamiątki wieczerzy. Żebyśmy pamiętali, w czym bierzemy udział i po co ona między innymi została dla Kościoła dana. W wersetach od 18 do 21 czytaliśmy. Bo nie podeszliście do góry, która da się dotknąć, i płonącej ogniem, do mroku, ciemności i burzy, ani do dźwięku trąby i takiego głosu słów, że ci, którzy go słyszeli, prosili, aby już do nich nie mówiono. Nie mogli bowiem znieść tego rozkazu. Gdyby nawet zwierzę dotknęło góry, będzie ukamienowane lub przebite strzałą. A tak straszne było to zjawisko, że Mojżesz powiedział: jestem przerażony i drżę. Kiedy my przystępujemy do pamiątki wieczerzy, nie widzimy, żeby działo się dla naszych fizycznych oczu coś przerażającego. Coś, co odbieramy wszystkimi swoimi zmysłami. Ale zauważmy, że kiedy Bóg objawił swojemu ludowi na górze Synaj siebie, to ich wszystkie zmysły były dotknięte. Górę można było dotknąć, wiatr poczuć, trąbę i głosy usłyszeć. Zjawisko to było rzeczywiście przerażające. Zobaczcie, że nawet zwierzę, które by dotknęło góry, miało zostać ukamienowane lub zabite strzałą. Ludzie mieli tego dokonać z dystansu, z odległości, z obawy przed skażeniem siebie samych i przed śmiercią siebie samych. I co mogło się wtedy stać i co by się stało z człowiekiem, który popełniłby wykroczenie w tamtym momencie? By zginął. I całe to ustanowienie przymierza na Synaju było tak trudne do zniesienia, że ludzie pragnęli, aby Boży głos już zamilkł, żeby tego nie słyszeć, żeby tego nie widzieć, bo byli w przerażeniu. Punktem kulminacyjnym, o którym tutaj czytamy, są słowa Mojżesza. Jestem przerażony i drżę. Mojżesz nie był bojaźliwym człowiekiem. Mojżesz był człowiekiem, który potrafił podejmować trudne decyzje, ale się bał gniewu i zapalczywości Bożej, kiedy ją zobaczył. I gdy Mojżesz po incydencie ze Złotym Cielcem pojawił się przed Bogiem, aby wstawiać się za narodem, nawet on był przerażony. Mimo tego, że osobiście nie ponosił winy za bunt. W Księdze Powtórzonego Prawa w 9 rozdziale, w wersecie 19 czytamy: bałem się bowiem gniewu i zapalczywości, jakim zapłonął Pan na was, chcąc was wytępić, ale i tym razem Pan mnie wysłuchał. I ludzie w Starym Przymierzu, kiedy ukazywał im się Bóg, kiedy oni podeszli do góry Synaj, byli przerażeni tym wszystkim, co widzieli. Dzisiaj wielu ludzi, którzy nie są w przymierzu łaski, mówią: ale to pięknie i fajnie i w ogóle nie ma żadnego strachu spotkać się z Bogiem. Mamy cudowne przeżycia. A tym samym świadczą, że nie widzieli Boga prawdziwego, nie doświadczyli Go, nie wiedzą, o kim mówią. Bo ukazanie się Boga ludziom, którzy podeszli do góry Synaj, miało konkretny cel. Miało stworzyć dystans, miało stworzyć barierę. Miało wywołać w ich sercach i umysłach przerażenie. Przerażenie pomimo tego, że niedawno doświadczyli Bożej łaski, że zostali wyratowani z Egiptu, że widzieli Boże cuda, które były dla nich. I cechami Starego Przymierza były dwie rzeczy, których nie ma w Nowym Przymierzu. Był dystans do Boga i strach przed Nim. Nie mogłeś stanąć przed Bogiem. W miejscu najświętszym kapłan jedynie raz w roku i to z drżeniem i z bojaźnią. Z obmyciem, ze złożeniem najpierw ofiary za siebie, z odpowiednim przygotowaniem. I właśnie po to była świątynia jerozolimska, żeby cały czas przypominała o dystansie wobec Boga i strachu wobec Boga. I żeby przypominała o tym, że przymierze synajskie, przymierze syjońskie jest przymierzem warunkowym, gdzie Bóg nagradza posłuszeństwo, a w sposób bezwzględny i okrutny wskaże, karze za złamanie tego przymierza, którego żaden człowiek nie mógł wypełnić. I kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, co się wydarzyło tam, powinniśmy być bardzo wdzięczni, że my mamy przystęp gdzie indziej, że my mamy przystęp do żywego Boga dzięki krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. I że dzisiaj nie ma tego dystansu do Boga, że przez ciało naszego Pana Jezusa Chrystusa mamy dostęp do Boga codziennie, że mamy przywilej dzięki ofierze Chrystusowej, że możemy do Niego podchodzić i nie musimy się lękać, że nas zabije, że zostaniemy ukamienowani. I nie musimy mieć takiego strachu, paraliżującego. Mamy bojaźń, która jest świadomością Bożej świętości, wielkości, ale wiemy, że jesteśmy dziećmi, którzy mają ten przywilej, żeby przyjść do Ojca. I o nas, i o tym, co jest w Nowym Przymierzu, mamy powiedziane w wersetach od 22 do 24, żeby odróżnić objawienie na górze Synaj od objawienia na górze Syjon. I żebyśmy zdali sobie sprawę, w jakich łaskach mamy udział i jaka jest nasza tożsamość. Jakie jest nazwisko nasze. I jakie jest miejsce naszego zamieszkania. I czytamy następujące słowa. Lecz podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do niebiańskiego Jeruzalem i do niezliczonej rzeszy aniołów, na powszechne zebranie do zgromadzenia pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, do Boga, sędziego wszystkiego, do duchów sprawiedliwych, uczynionych doskonałymi, i do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, do krwi, którą się kropi, a która mówi lepsze rzeczy niż krew Abla. Zobaczcie, jakie są pierwsze słowa tutaj, które kieruje do nas autor listu do Hebrajczyków. Lecz podeszliście do góry Syjon. Żebyśmy zrozumieli tą różnicę, do czego podeszliśmy, a w czym nie mamy udziału. Bo w 18 wersecie mieliśmy, bo nie podeszliście do góry, która da się dotknąć i płonącej ogniem. Podeszliśmy do czegoś innego. W czymś innym mamy udział. I chodzi tutaj o nawrócenie. Autor tego listu przypomina Hebrajczykom, że gdy zadeklarowali swoją wiarę, gdy ta wiara została w nich zbudzona przez działanie Boże, była to wiara w nowe przymierze. Było to wejście w lepsze przymierze dzięki ofierze naszego Pana Jezusa Chrystusa. I kiedy wchodzisz w nowe przymierze i jesteś częścią tego przymierza, widzisz zupełnie inny świat. Porównajcie sobie wersety od 18 do 21 z wersetami od 22 do 24. Dwa różne światy. Dwie różne sposoby postrzegania Boga i dostępu do Boga. Zamiast przerażenia doświadczasz radości. Zamiast dystansu doświadczasz bliskości Boga. Ale Bóg dalej jest sędzią wszystkich. Bóg dalej jest ogniem trawiącym. Jego natura się nie zmieniła. To On przez swojego Syna zmienił naszą naturę. To On włączył nas w proces swojego dziedzictwa, ale On pozostaje niezmienny. I nie daj Bóg. I coraz bardziej jest mi żal tych wszystkich, którzy dzisiaj głoszą różne fałszywe nauki o Bogu. Bo kiedy oni spotkają się z Bogiem, co do którego mówią, że On nie jest sędzią, że On nie jest ogniem trawiącym, że nie rozumieją Jego natury, natury nowego przymierza, to ich los będzie losem strasznym. Bo doświadczą naprawdę wylania na siebie Bożej zapalczywości. I wtedy zobaczą, że rzeczywiście straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. I przedstawiony tutaj obraz w zupełności zgadza się z tym, co Stary Testament mówił o Syjonie, o miejscu, gdzie mieszka Bóg i gdzie Jego lud gromadzi się w wspólnocie z Nim przez ofiarę. W psalmie 50, wersetach od 1 do 5 możemy przeczytać i przeczytajmy ważne słowa. I zwróćmy uwagę, przez co się gromadzimy z Bogiem. Przez co możemy mieć w ogóle przystęp do Boga. Psalm 50, wersety od 1 do 5. Psalm Asafa. Bóg nad bogami. Pan przemówił i wezwał ziemię od wschodu słońca aż do jej zachodu, z Syjonu, doskonałego piękna, zajaśniał Bóg. Nasz Bóg przyjdzie i nie będzie milczał. Ogień będzie trawił przed nim, a wokół niego powstanie potężna burza. Wezwie z góry niebiosa i ziemię, aby sądzić swój lud. Zgromadźcie mi moich świętych, którzy zawarli ze mną przymierze przez ofiarę. Jest to zapowiedź nowego, lepszego przymierza. Przymierza, które zostało zawarte przez ofiarę Jezusa Chrystusa. I który lud zostaje zgromadzony wokół Boga. I jest z tym Bogiem. Przebywa. Jest Jego dziedzictwem. I nowe przymierze jest realizacją wszystkich Bożych obietnic. Tego, co Bóg przez proroków Starego Testamentu, przez Izajasza, w psalmach, chociażby w psalmie 46, 48, co było powiedziane o Syjonie, co było powiedziane o Jeruzalem. I nie mogło to oczywiście dotyczyć Jeruzalemu zbudowanego przez ludzi, miasta, lecz dotyczyło tego Jeruzalemu, które jest wolne, które stępuje od Boga do ludzi. To jest ten Jeruzalem, o którym prorokuje Izajasz w 52 rozdziale swojej księgi prorockiej, kiedy mówi, że to jest oblubienica, że to jest ta, z którą poślubi się jej odnowiciel. I wiemy, że wypełnieniem tych przepowiedni o Syjonie jest Kościół, tych przepowiedni o nowym Jeruzalem. A kontynuacja tego będzie w niebie, kiedy też jest widoczne to miasto, które stępuje. I autor listu do Hebrajczyków mówi do nas ważne słowa. Lecz podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do niebiańskiego Jeruzalem i do niezliczonej rzeszy aniołów. Podeszliście, jesteście z nimi. I tu jest ciekawa rzecz, że tamta niezliczona rzesza aniołów też można przetłumaczyć z greki, że oni są odświętnie ubrani. Przygotowali się na wielką uroczystość, żeby celebrować tak naprawdę Chrystusa, celebrować oblubienicę, celebrować zaślubiny. To, co Bóg ustanowił i zaplanował w swojej dobroci, w swoim planie zbawczym. I podeszliśmy na powszechne zebranie do zgromadzenia pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, do Boga sędziego wszystkich, do duchów sprawiedliwych, uczynionych doskonałymi. I kiedy jesteśmy na zgromadzeniu, a szczególnie kiedy przystępujemy do pamiątki wieczerzy, pokazujemy, kim jesteśmy. Bóg to ustanowił po to, bo wiedział, że my też potrzebujemy widzieć. Są to rzeczy duchowe, ale potrzebujemy zobaczyć, potrzebujemy wziąć w tym udział i potwierdzić, tak, taka jest rzeczywistość. I kiedy przystępujesz do pamiątki wieczerzy, czy masz tą świadomość, do czego podchodzisz? Czy masz świadomość, że to jest powszechne zebranie, zgromadzenie pierworodnych, którzy jako jedna rodzina, koło jednego baranka się zgromadzają, żeby potwierdzić, że są zapisani w niebie? Czy masz tą świadomość, że podchodzisz do Boga, sędziego wszystkiego? Czy masz tą świadomość, że jesteś częścią Kościoła, na którego też się składają duchy sprawiedliwych, uczynionych doskonałymi. Przez kogo? Przez ofiarę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Oni dzisiaj są z Bogiem w niebie. Są na tym zgromadzeniu, a my podchodzimy. Po to mamy niedzielę. Po to mamy modlitwę. Po to mamy czytanie Słowa Bożego. Po to mamy pamiątkę wieczerzy. Po to mamy chrzest. Żeby podchodzić, żeby sobie przypominać, żeby patrzeć, żeby wiedzieć, w czym mamy udział. I żebyś wiedział, że Twoje nazwisko to Boży. Jesteś dzieckiem Bożym. A miejsce Twego zamieszkania to jest Górna Jerozolima. Żebyś się nie zgubił. Po to te rzeczy Bóg ustanowił dla Kościoła i po to jako Kościół mamy sprawować, dopóki Pan nie przyjdzie. A jak to się dzieje? W jaki sposób mamy przystęp? Będziemy też dzisiaj to wspominać. Dzięki krwi naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Dlatego też autor tego listu przypomina Hebrajczykom i nam, że podeszliśmy jeszcze do pośrednika nowego przymierza. Jezusa, do krwi, którą się kropi, a która mówi lepsze rzeczy niż krew Abla. Kiedy się zgromadzamy jako Kościół, wśród nas jest Chrystus. Kiedy zgromadzamy się na pamiątce wieczerzy, wino jest winem, chleb jest chlebem, ale Chrystus błogosławi ten obrządek, który robimy, ten sakrament. On jest w nim. On nam błogosławi, bo to nam dał ku umocnieniu, ku pokazaniu, ku temu, żeby nasza rzeczywistość duchowa była rzeczywiście naszą rzeczywistością. Żebyś wiedział, kim jesteś, dokąd zmierzasz. I wszystko to dzieje się dzięki krwi Jezusa, która w przeciwieństwie do krwi Abla nie woła o Boży sąd. Wręcz przeciwnie, ta krew Jezusa jest przyczyną lepszych rzeczy, ponieważ Chrystus, ponosząc śmierć, uciszył Boży gniew spowodowany przez grzech Jego ludu. I On nas przez to usprawiedliwił. Lud ten ma imiona, które zostały zapisane w przedwieczności w Księdze Baranka. Lud ten zostaje zgromadzony dzięki Ewangelii, oczyszczony i odnowiony przez Jego śmierć. Tworzy jedną społeczność z tymi, którzy już osiągnęli swój bieg. Koniec swego biegu, osiągnęli cel i którzy rzeczywiście są już z Bogiem. Ale jako Kościół stanowimy jedno zgromadzenie. Bez podziału. Dlatego też zobaczcie, jak w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków autor tego listu zwrócił uwagę na wielki obłok świadków, który nam towarzyszy. Oni nie są od nas odcięci. Oni nie są inną społecznością. Jest to jedna i ta sama społeczność. Jeden Kościół. Granice czasu, granice przestrzeni, a nawet śmierć nie mają żadnego znaczenia dla wspólnoty Jezusa Chrystusa, dla Kościoła. Społeczność świętych jest rzeczywistością. Świętych wszystkich czasów, wszystkich epok. I niewidzialny świat tego, co dzisiaj nie widzimy, a przychodzimy, stanowi realną radość już dzisiaj, realną pewność. Dlatego też możemy śmiało wyznawać chociażby naszą wiarę w wyznaniu apostolskim, gdzie jest napisane: wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęcząc pod Poncjuszem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, społeczność świętych, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. I to robimy, kiedy przystępujemy do pamiątki. Wyznajemy naszą wiarę, że to jest wszystko prawdą. Prawdą w moim życiu, moją radością, moją chlubą, moją tożsamością. Tożsamością dziecka Bożego. I o tym nie należy zapominać. Ale też mamy tutaj w wersetach od 25 do 29 napomnienie. napomnienie i zachętę, bo często w Biblii, kiedy gdzieś jest napomnienie, też jest widoczna zachęta, żeby ostrzec, ale żeby też pokazać, co jest pozytywnego. Często tak z dziećmi robimy. Kiedy dziecko robi coś złego, napominamy, ale też dajemy pozytywny cel. I przeczytajmy sobie wersety od 25 do 29. Uważajcie, abyście nie odtrącili tego, który przemawia. Jeśli bowiem tamci nie uniknęli kary, odtrąciwszy tego, który na ziemi mówił, tym bardziej my, jeśli odwrócimy się od tego, który przemawia z nieba, którego głos wstrząsnął wówczas ziemią, a teraz obiecuje, mówiąc, jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. A słowa jeszcze raz ukazują usunięcie tego, co się chwieje, jako tego, co stworzone, aby pozostało to, co się nie chwieje. Dlatego otrzymują królestwo niezachwiane. Miejmy łaskę, przez którą możemy służyć Bogu tak, jak mu się to podoba, z czcią i bojaźnią. Nasz Bóg bowiem jest ogniem trawiącym. W Ewangelii Łukasza w 12 rozdziale, 48 wersecie czytamy, komu wiele dano, od tego wiele będzie się wymagać, a komu wiele powierzono, więcej będzie się od niego żądać. I to jest prawda. To jest prawda dotycząca Kościoła. To jest zasada, która kryje się za ostrzeżeniem przeciwko odrzuceniu Słowa Bożego, niewysłuchaniu tego Słowa. Jest to wezwanie do wdzięcznej służby dla Boga. I w tym fragmencie listu do Hebrajczyków mamy zachętę. Zachętę do tego, żebyśmy trwali w łasce, bo tylko w tej łasce możemy służyć naszemu Bogu. I autor tej zachęty odwołuje się do dwóch ważnych faktów. Hebrajczycy usłyszeli głos z nieba, nie z ziemi, oraz że otrzymali niezachwiane królestwo. I napomnienie to dotyczy możliwości odejścia od Bożego Słowa, niezważanie na Boże Słowo i próby budowania czegoś na ludzkich standardach, na wzorowaniu się na tym świecie. I jest to grzech. Jest to grzech, o którym była mowa w związku z górą Synaj, chociażby w Hebrajczykach 10:28, kiedy czytaliśmy, kto gardził prawem Mojżesza, ponosił śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. Jeżeli ktoś gardzi Słowem Bożym, Bożymi przykazaniami, Bóg go będzie sądził. Ale Kościół też ma dokonać tego osądu i musi nazywać Kościół rzeczy po imieniu. Bo to Słowo Boże wstrząsnęło ziemią i to Słowo Boże jest tym, co zmienia człowieka. Pan Jezus swego czasu powiedział Żydom, że to nie On ich będzie sądził, ale Słowo ich osądzi. I też mamy ważną tutaj uwagę, ważne słowa, które pojawiają się, że dojdzie jeszcze raz. A słowa jeszcze raz ukazują usunięcie tego, co się chwieje, jako tego, co stworzone, aby pozostało to, co się nie chwieje. Jest to odwołanie do proroctwa proroka Ageusza. W 2 rozdziale jego księgi, w wersetach od 6 do 7 czytamy, gdyż tak mówi Pan zastępów, jeszcze raz, za małą chwilę poruszę niebo i ziemię, morze i ląd stały. Poruszę wszystkie narody, także napłyną kosztowności wszystkich narodów i napełnię ten dom chwałą, mówi Pan zastępów. I w wersecie 21 dodaje, tak powiedz Zorobabelowi, namiestnikowi Judei, poruszę niebiosa i ziemię. Czy wiecie, że wy, że ja jesteśmy wypełnieniem tego? Że wypełnieniem tego proroctwa jest Kościół? Kiedy Bóg poruszył i zniszczył porządek staroświątynny, kiedy w 70 roku wszystko zostało zniszczone, związane z kultem Starego Przymierza, po to, żeby rzeczywiście napełnić świątynię Bożą chwałą. I że napłynęły z wszystkich, zostały poruszone wszystkie narody i to, co kosztowne w oczach Boga w tych narodach, to, co On wybrał, usprawiedliwił, zakupił, napełniło dom Jego chwałą, Jego Kościół, Jego oblubienicę, Jego świątynię. I o jakie wstrząsy tutaj chodzi? Kiedy one miały miejsce? I to już wiemy. Werset 27 mówił, a słowa jeszcze raz ukazują usunięcie tego, co się chwieje, jako tego, co stworzone, aby pozostało to, co się nie chwieje. Te słowa jeszcze raz podkreślają, że dla nich nastąpi, dla nas nastąpił wstrząs podobny do tego, który był związany z inauguracją Starego Przymierza na Synaju. On usunął wszystko. Wszystkie rzeczy stworzone. On usunął ziemski przebytek. On usunął wszystkie rodowody lewickie, żeby nie można było odtworzyć kapłaństwa. Wszystko zostało zniszczone. Wszystkie ustawy dotyczące kultu ofiarniczego zostały odrzucone przez Boga, uznane za przedawnione, jak czytaliśmy wcześniej w liście do Hebrajczyków. I tak naprawdę dzisiaj nikt nie może ich realizować, bo Bóg ustanowił lepsze przymierze, została spełniona lepsza ofiara i dzisiaj możemy ją wspominać i na jej podstawie przychodzić do powszechnego zgromadzenia ludu Bożego. Niezależnie od miejsca, niezależnie od stroju, nie musimy się ubierać w efody, niezależnie od płci, zarówno kobieta, jak i mężczyzna ma do tego przystęp. Dzięki ofierze naszego Pana Jezusa Chrystusa. I wiecie, niektóre rzeczy jednak nie uległy wstrząsowi. Stary Testament dalej jest świętym Słowem Bożym. Tylko kult ofiarniczy, tylko sposób oddawania Bogu czci uległ zmianie, bo jest lepsze przymierze, została złożona lepsza ofiara i jest nowy porządek kapłański, bo jest nowy najwyższy kapłan, jest nowy pośrednik nowego przymierza, do którego przychodzimy, Jezus Chrystus, którego krew przemawia skutecznie i lepiej niż wszystkie poprzednie ofiary. I zobaczcie, że kiedy jest mowa o tym nowym, lepszym przymierzu, cytowane jest Stare Przymierze. Cytowani są prorocy, cytowane są psalmy, żeby potwierdzić Boże postanowienie. Mamy więc nowego kapłana, którego nie trzeba zmieniać, który nie umiera, który żyje wieczny, który jest doskonały i który nie potrzebuje się oczyścić, żeby mógł złożyć ofiarę, gdyż jest czysty i święty. Mamy nowe, lepsze przymierze, które jest przymierzem wiecznym. To przymierze przetrwa próbę czasu i przetrwa ponowne przyjście Pana Jezusa Chrystusa po Kościół. Przetrzyma zniszczenie świata i przetrzyma brzask wieczności. A odmowa słuchania słowa pochodzącego z nieba, deprecjonowanie Pisma Świętego, Starego i Nowego Testamentu oznacza, że ktoś jest głuchy? Że ktoś jest wrogiem Bożym? I że to Słowo Boże ostatecznie go osądzi i go odrzuci, gdyż ten człowiek odrzucił Słowo Boże i dzisiaj jest przekręcaczem tego Słowa i myślę, że wielu takich widzimy, którzy niby kochają Słowo, ale tak naprawdę walczą ze Słowem Boga Żywego. I skoro mamy niezniszczalne Królestwo, skoro mamy Króla, który jest jednocześnie naszym najwyższym kapłanem i prorokiem, w którym pełnię znajduje cała doskonałość i cała władza, to mamy żyć we wdzięczności wobec Boga i z bojaźnią. Bojaźń nie jest strachem. Bojaźń jest świadomością wielkości Boga, Jego łaski, Jego miłosierdzia i tego, że ja jestem znikomy i nic nie mogłem przynieść. I nic nie mogę uczynić, czego Bóg ode mnie nie żąda i czego tak naprawdę On we mnie nie wypracuje. A ja mam się podporządkowywać, mieć uszy do słuchania i wykonywać Jego wolę, kochać Jego słowo. Ale to, co niezniszczalne, to wieczne, nie przemija. Słowo Boże Starego Testamentu nie uległo wstrząsowi, nie przeminęło. I nie uległ też wstrząsowi Bóg, ani zmianie. On ciągle jest sędzią. On ciągle jest ogniem trawiących dla wszystkich, którzy są Mu niewierni, którzy Go nie słuchają, którzy nie realizują Jego Słowa Bożego. I o tym chociażby byśmy mogli przeczytać w Księdze Powtórzonego Prawa w 4 rozdziale, w wersecie 24. Bo Pan, Twój Bóg, jest ogniem trawiącym, Bogiem zazdrosnym. Jeśli zdradzisz Boga, a jesteś dzieckiem Bożym, odrobiny tego ognia poznasz przez doświadczenie. Ale pełnię tego ognia poznają ludzie niewierzący w jeziorze ognistym, kiedy zapalczywość Boża będzie im towarzyszyła przez wieczność. I kiedy wtedy doskonale doświadczą, co to znaczy, że Bóg jest ogniem trawiącym. A nowe przymierze wymaga od nas życia oddanego Bogu w szacunku. Nowe przymierze wymaga od nas wdzięczności wobec Boga i posłuszeństwie i posłuszeństwa wobec Jego Słowa. Całego Słowa Bożego. Tego, które mówi o stworzeniu świata, tego, który mówi o Bożych ustanowieniach, tego, który mówi o pamiątce wieczerzy, tego, który mówi, że nie można pojąć za żonę albo za męża rozwodnika czy rozwodniczkę. Całego Słowa. Bo to jest świadectwo, że jesteś w nowym, lepszym przymierzu i że twoja natura została diametralnie zmieniona. I list do Hebrajczyków, później o oddawaniu Bogu szacunku, będziemy to niedługo czytali, w 13 rozdziale, mówi, że Bóg chce, żebyśmy oddali Mu szacunek we wszystkich strefach naszego życia, w domu i w rodzinie, w świecie i w pracy, w kościele, podczas Jego nabożeństw, w czasie też sposobie organizacji Kościoła, Jego przywództwa, Jego zgromadzeń, we wszystkim. Bóg chce całości. I całości od nas wymaga. I kochani, za chwilę odśpiewamy psalm. A później przystąpimy do tego, co Bóg zostawił Kościołowi, żeby Kościół to czynił, dopóki Jezus nie wróci po nas. Do pamiątki wieczerzy, po to, żebyśmy się nie zgubili. Żebyśmy pamiętali, że Twoje nazwisko, Twoje dziedzictwo, Twoja rodzina to Bóg. A miejsce Twojego zamieszkania wiecznego to Nowe Jeruzalem. To miasto, które od Boga schodzi do ludzi. I zachęcam, żebyśmy z ufnością, z wiarą, ale też z bojaźnią i z czcią przystąpili do pamiątki. Wdzięczni za to, że my mamy dzisiaj dostęp na powszechne zebranie, do zgromadzenia pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, do Boga, sędziego wszystkiego, do duchów sprawiedliwych, uczynionych doskonałymi.